Wydawnictwo Zysk i Spółka oraz Storybox przedstawiają Michał Dąbrowski, Imię Boga, czyta Jacek Dragun. Prolog. Stukot jej laski ginął w odgłosach deszczu. Musiała się skoncentrować, wsłuchać, aby wyłowić go z chlupotu, trzasku i szumu. Uśmiechnęła się do siebie, gdy go odnalazła. Nie zamierzała znowu pozwolić mu uciec. Nie to, żeby był jej potrzebny, o nie. Znała drogę do domu. Nie musiała widzieć, nie musiała słyszeć, tylko iść. Tak jak zawsze, od tak wielu lat. Brewień zbierała wyłącznie w tym jednym miejscu, przy parowie, obok chropowatych korzeni kości drzewa. I tylko przy srebrzystej nocy, gdy zimne słońce nie zachodziło, a księżyc był w pełni. Ludzie mówili, że to zła noc, zimna noc, kiedy świat nie jest taki, jak powinien być, a po lasach wędrują duchy z mory i upiory zrodzone z nienawiści. Mówili też, że mało na świecie rzeczy tak pięknych, jak srebrzysta noc w środku zimy, gdy śnieg płonie zimnym światłem. Gdy była młodsza, zawsze chciała to zobaczyć. Wiele rzeczy pragnęła kiedyś zobaczyć, ale z czasem... Znowu się uśmiechnęła do siebie, wodząc językiem po bezzębnych już prawie dziąsłach. Z czasem przyszło jej do głowy, że świat wcale nie jest piękny, że wszystko, co widziała w swoich myślach, gdy dobrzy ludzie opowiadali o tym, czego znać nie mogła, musiało być piękniejsze, aniżeli to, co w istocie objąć można dobrymi oczyma. Tak jak teraz, gdy szła wydreptaną przez siebie ścieżynką przez las, w towarzystwie deszczu i wiatru, stukotu kostura, chichotu wron. Nasłuchała się ludzi. Wiedziała, że ich oczy nie dostrzegały w jej zakątku puszczy nic pięknego. Ona widziała tylko piękno, zawsze, bo nigdy nie widziała brzydoty. Gdybym była widziała, rzuciła do chichoczących wokół ptaków, siebie bym widziała, ze strachu bym umarła, zaśmiała się charkotliwie. Nie, niczego nie chciała już zobaczyć. To, co widziała swoimi ślepymi oczyma, w zupełności wystarczyło. Poza tym dobrze wpływało na jej reputację. Jak dziewczyna ze wsi chciała płód spędzić i słyszała od siostry, że jest głęboko w lesie stara, ślepa wiedźma, to nie wahała się ni chwili, tylko w te pędy do niej gnała. Inna rzecz, że miała najlepszy brewień pod słońcami i inne szeptunki niech się w lisiej norze schowają. Zachichotała znowu, a jej pierzasta eskorta chichotała wraz z nią. Pomagało też w interesie, że wierzyli wszyscy w okolicy, że babuleńka szeptunka z boru przyszłość oczami ślepemi widzi. Bajda, owszem, przyszłości nie widziała, ale jak przychodziła dziewczyna i pytała o imię chłopca, co to mężem jej zostanie, albo kawaler pytający, czy przygodę wojenną przeżyć mu będzie dane, to co miała robić? Prawdę mówić? No to mówiła, co jej ślina na język przyniosła. A ludzie wracali potem i mówili: babuleńko, toć wszystko, coś rzekła, sprawdziło się. Kręciła tylko głową, odsłaniając gołe dziąsła w bezzębnym uśmiechu i pieniądze czy kurczaki brała, bo jak dają, to głupi tylko by nie brał. Raz tylko pożałowała sławy jasnowidzącej. Gdy wrócił Podhorst i przywiódł ze sobą chłopaka, wzdrygnęła się na samą myśl. Była wiedźmą, ale przecież w czary nie wierzyła. A Podhorst wierzył i uczyć chłopaka kazał, a on, ha, ten był. Kostur uderzył w drzwi chałupy. Dotarła do domu. Teraz tylko wysuszyć się przy ogniu, wywary na następnych kilka księżyców przyrządzić, kurę spierza i łusek oprawić, rosół zrobić. Marzyła o gorącym rosole. W domu ciepło było. Za ciepło. — Kto tu? — zawołała, choć izba przecież tak mała, że i szept by wystarczył. Wiedziała jednak. Poczuła jego zapach. — Ja, babuleńko. — Wróciłem. — odparł Skonta swoim głębokim, pięknym głosem, tak łagodnym, a jednak pełnym ognia, który wyczuwała w nim już pierwszego dnia, gdy Podkhorst go jej zostawił. Prychnęła pogardliwie.
A na coś ty tu wracał? A kto cię tu chciał?
Wróciłem do ciebie, babuleńko. Jakiś smutek dźwięczał w tym głosie, jakaś inna, obca nuta, której nie było, gdy opuszczał jej dom lat temu, ile, nie wiedzą nawet anioły.